Poselstwo wyjść poza obóz zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama wieczorem 19 lipca 1964 roku w Jeffersonville w stanie Indiana, USA. Stójmy jeszcze przez chwilę. Drogi Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za ten przywilej, że znowu możemy stać w Domu Bożym i uwielbiać żywego Boga. Jesteśmy tak wdzięczni, że posiadamy jeszcze w kraju ten przywilej, a także za tych drogich ludzi, z których wielu przybyło z daleka, tak, z odległości setek mil. Niektórzy z nich udadzą się jeszcze dzisiaj wieczorem w drogę powrotną, korzystając z autostrad. O Boże, modlę się, abyś był z nimi i wspierał ich. Prowadź ich, Ojcze. Dziękujemy Ci za ten krótki deszcz, który chwilowo schłodził dla nas powietrze. Ojcze, prosimy Cię, spotkaj nas dzisiaj wieczorem w Twoim Słowie, gdyż zgromadziliśmy się dlatego, Panie, aby spotkać Cię w Słowie. Pomóż nam, Panie, aby nasze spotkanie było pożyteczne dla Twojego Królestwa, a nam była udzielona pomoc, byśmy mogli innym pomagać. Daruj nam te rzeczy, o które prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Miałem już kilka prywatnych rozmów. Właśnie przed rozpoczęciem zgromadzenia przekazał mi Billy, że jeszcze tak wielu prosiło o to, także nie wiem, gdzie powinienem rozpocząć. Lecz modlimy się, żeby Bóg błogosławił wasz trud, że pozostaliście tutaj nawet do wieczornego nabożeństwa. Jeśli Bóg pozwoli, będę znowu miał nabożeństwo w następną niedzielę rano. Rozmawiałem przed chwilą z pastorem. On się z tym zgadza. Życzyłbym sobie, bym miał czas na przywitanie każdego pojedynczego z moich dobrych przyjaciół, którzy są tutaj, lecz wiem, że już czekacie. Jest gorąco. Ja to ominę i powiem tylko, co następuje. Niech was Bóg błogosławi. Wiecie, ja nie znam nic większego, co mógłby ktoś wyprosić dla mnie, jak wypowiedzenie tych słów. Niech Cię Bóg błogosławi. Jeśli On to czyni, wystarcza mi to. To wystarczy. Myślę, że to jest największe słowo, które możemy wypowiedzieć. Niech Cię Bóg błogosławi. I wiem, że On to czyni. Niedawno, kiedy wziąłem kąpiel i po prostu nie wyschnąłem, rozmawiałem z moją żoną. Po wytarciu się byłem zaraz znowu mokry. Znowu się wytarłem, lecz nawet nie mogłem ubrać koszuli. W Tucson jest trochę inaczej. Jest wprawdzie mniej więcej podwójnie gorąco, ale mimo to człowiek się nie poci. Wilgotność powietrza jest mała. Dlatego człowiek jest suchy, skoro tylko wysiądzie. Jeśli postawi się garnek z wodą, ona szybko wyparuje. Nie można się pocić, gdyż woda paruje, zanim w ogóle dojdzie do tego stanu. Naturalnie człowiek się poci, lecz nie zauważa się tego. Lecz tutaj potrzebuję bardzo długiego czasu, aby wyschnąć. A teraz znowu jestem zupełnie mokry. W tamtym pomieszczeniu miałem przed chwilą około 7-8 ludzi z pilnymi potrzebami, którzy potrzebowali bezpośredniej pomocy. Powodem tego, dlaczego was prosiłem, byście tutaj pozostali i przyszli, jest moja wiara w to, że jest to pożyteczne dla was. W przeciwnym razie nie czyniłbym tego, przyjaciele. Za bardzo was cenię, żebym tylko chciał, abyście przyszli słuchać kogoś albo tego, co mam na jakiś temat do powiedzenia. Tego bym nie czynił, to byłoby niewłaściwe. To nie wykazałoby mojej miłości w stosunku do was, by po prostu tak tylko przyjść. Nie wierzę, że przyszliście z powodu mnie, chociaż wiem, że mnie miłujecie tak, jak ja was miłuję. Wiem o tym, ponieważ w przeciwnym razie nie czynilibyście tych rzeczy, które czynicie. Cenię was tak bardzo, że nie pozwoliłbym wam, byście siedzieli w tym upale i znosili to, co musicie znosić, gdybym nie myślał, że jest to coś, co wam pomoże. Dlatego próbuję zawsze to najlepsze przed Bogiem, by znaleźć coś z Pisma, zanim tutaj przyjdę. A zupełnie na końcu proszę Go o Jego prowadzenie i mówię: pomóż, Panie, Boże mój, i daj tym drogim ludziom wszystko, co możesz. Oczekuję i wierzę, że będę razem z wami na zawsze. Wierzę, że to jest ten najkrótszy okres czasu, który mamy, kiedy tak jesteśmy razem. We wieczności będziemy razem. Ja w to wierzę, tak, to czynię. Chciałbym wam pomóc. Gdybym powiedział nawet coś przewrotnego, to Ojciec Niebiański wie, że nie czynię tego celowo, lecz nieświadomie. To nie dzieje się świadomie. Ponieważ wiem, że przez Ewangelię jest mi przekazana odpowiedzialność za was. Będę was zawsze trzymał we właściwej zgodności z Biblią. Już często przychodzili do mnie ludzie, którzy mówili: gdybyś tylko przyszedł do mojego małego, chorego dziecka i powiedział: tak mówi Pan, to ono by wyzdrowiało. Idź tam i powiedz prosto, ono będzie zdrowe. To jest wszystko, co chciałbym od Ciebie. To jest szczere i miłe, jak ja to cenię. Lecz Wy wiecie, że nie mogę tego uczynić wcześniej, aż On mi to powie. Mogę modlić się za to dziecko i czynić, co tylko jest możliwe. Lecz co by było, gdybym tam poszedł tylko w jakimś entuzjazmie i powiedział: tak mówi Pan. Wtedy byłoby to w rzeczywistości: tak mówi mój entuzjazm. Czy widzicie? Wtedy mogłoby się to stać albo nie. Lecz co dzieje się wtedy, jeśli ta osoba jest pod wpływem mojego entuzjazmu i nic się nie stanie? Potem mogłoby się kiedyś tak stać, że przy danej osobie chodzi o życie i śmierć. Co byłoby potem z ich zaufaniem? Oni mieliby obawę, że mógłbym znowu być jedynie w entuzjazmie. Jeśli więc to czynię, wtedy chciałbym być zupełnie szczery i wiedzieć, że to się rzeczywiście zgadza. Kiedy on mówi do mnie, wtedy mogę powiedzieć tylko to, co on mi pokazał. Ja muszę to powiedzieć, obojętnie, czy jest to dobre albo złe. Nieraz mówię ludziom o tych rzeczach, a jest to nieprzyjemne, lecz jestem tak samo zobowiązany do przekazania ludziom złych rzeczy, które ich spotkają, jak też jestem zobowiązany do powiedzenia im o dobrych rzeczach, które wydarzą się w ich życiu. Jednak przede wszystkim chodzi nam o wolę Pana. Nieraz wola Pana jest przeciwieństwem naszych życzeń, lecz jeśli naprawdę chodzi nam o wolę Pana, wtedy jest tak samo kosztowna świadomość, że złe przychodzi na nas, jeśli tylko jest to wolą Pana. Czy to jest dobre albo złe? Chcielibyśmy, żeby działa się wola Pana. Wiem, że patrzymy na to w ten sposób. Wiem, że bracia tutaj w niedzielę wieczorem zazwyczaj mają poselstwo, tylko 20 czy 30 minutowe. Nie wiem, czy mi się to uda, lecz czynię to najlepsze. Myślę, że zaraz potem odbędzie się nabożeństwo połączone z chrztem. Słyszałem, że dzisiaj rano wielu ludzi zostało chrzczonych. Tutaj często odbywa się chrzest. Kaznodzieje, metodyści, baptyści, prezbiterianie, ludzie ze Zboru Bożego, luteranie i kimkolwiek oni są, przychodzą i dają się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Gdy będę stał w dniu sądu przed Bogiem, muszę za to odpowiedzieć. A gdybym w moich myślach, ze wszystkim, co jest w moim życiu, był tak pewny, że jestem usprawiedliwiony jak w tym, wtedy byłbym już teraz gotowy na zachwycenie. Ponieważ wiem, że taka jest prawda Ewangelii. To prawda. Nie ma ani jednego miejsca w Biblii, gdzie ktoś został w inny sposób kiedykolwiek ochrzczony, jak w imię Jezusa Chrystusa. Rozkaz misyjny odnośnie Ojca, Syna i Ducha Świętego brzmi: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie, że te tytuły będą wypowiadane nad nimi, lecz że będą ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, które brzmi: Pan Jezus Chrystus. W Biblii każdy został ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, a Biblia mówi: jeśli ktoś ujmie coś ze słów albo dołoży coś do nich, biada mu. Nie dodając lub nie ujmując czegoś z Pisma, mam dosyć powodów, dlaczego musiałbym się bać. To często czyniło mi trudności, lecz ja trzymam się tego mocno. On jest moją obroną. To spowodowało rozstanie z niejednym przyjacielem, dlatego właśnie oni odsunęli się ode mnie. Lecz jak długo zachowam tego przyjaciela tutaj, Pana Jezusa, to wystarczy, a On jest Słowem. Chociażby ścieżka była nierówna, a droga trudna, On szedł tą samą drogą. A jeśli gospodarze nazwali Belzebubem, o ile więcej będą tak nazywać Jego uczniów. Pan niech będzie z wami wszystkimi, niech was błogosławi w czasie tygodnia i da wam to najlepsze, o co mogę prosić Boga, żeby wam to dał. To jest moją modlitwą. Teraz będziemy czytać z tego kosztownego słowa. Pamiętajcie o wieczorze w środę. W poniedziałek i wtorek mają miejsce zgromadzenia modlitewne. Zakładam, że ludzie o tym wiedzą. Czy brat Junior Jackson jest w budynku? Tak, brat Jackson jest tutaj. Dobrze. Jeszcze inny brat Jackson. Czy brat Don Radel jest dzisiaj wieczorem w budynku? Brat Don jest tam. Wielu innych braci jest tutaj. Widzę braci z Arkansas, z Luizjany i z różnych miejsc kraju. Mamy tutaj dzisiaj wieczorem także starszych braci. Brat Tom Kidd siedzi tutaj po mojej prawej stronie. Za kilka dni będzie miał 84 lata. Przed około 3 lub 4 laty był operowany na prostatę i leżał umierający na raka. Lekarz uznał go za nieuleczalnie chorego. Byłem gotów całkowicie zrujnować mój stary samochód, aby dostać się do niego, do Ohio. Pan Jezus uzdrowił go. On zupełnie wyzdrowiał. Dzisiaj wieczorem siedzi tutaj ze swoją towarzyszką. Wielu z was go zna. Niektórzy może nie. Tam siedzi ze swoją żoną pewien mężczyzna, który głosił Ewangelię. Już wtedy, gdy mnie jeszcze w ogóle nie było na świecie. Pomyślcie tylko, a ja już jestem starym człowiekiem. Widzę, że oni wciąż jeszcze idą naprzód. To dodaje mi odwagi. Wszyscy znamy brata Billa Daucha, który siedzi tutaj w kącie. Jak wdzięczni jesteśmy za te wszystkie wielkie Boże błogosławieństwa. Niech pozostaną dla nas, aż zabrzmi ta wielka trąba. Wy wiecie, że będziemy razem zabrani w górę i spotkamy Pana na powietrzu. Pamiętajcie o tym. Ludzie będą uważani za zaginionych. Nie będziecie dla nich widoczni, lecz będziecie razem z resztą tej grupy. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Oni nie są martwi, bowiem chrześcijanie nie umierają. Oni tylko trochę odpoczywają, to wszystko. Ojej! Trąba Boża zabrzmi. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie i zjawi się wielu. Nagle będziecie tam stać, patrzeć i mówić, to przecież jest brat ten i ten. Wtedy wiecie, że nie będzie to już długo trwać. Po kilku minutach zostaniemy nagle w okamgnieniu przemienieni, zabrani z ziemi i razem z nimi będziemy zabrani w górę, aby spotkać Pana na powietrzu. Och, kiedy rozważy się i weźmie pod uwagę wszystko, co zobaczyliśmy w Piśmie i te wyraźne potwierdzenia tej godziny, w której żyjemy, wtedy mogłoby się to stać jeszcze przed zakończeniem tego nabożeństwa. Myślcie o tym dzisiaj wieczorem. Ze względu na to zbliżamy się do Jego Słowa. Otwórzmy Hebrajczyków 13 rozdział. Czytajmy od 10 do 14 wiersza. Hebrajczyków 13, 10 do 14. Jak już powiedziałem, kiedy wyrażamy szacunek państwu, stoimy przed naszą flagą. Przy wszystkich innych wielkich wydarzeniach stoimy z szacunku dla naszego narodu. Także przy honorowym pozdrowieniu. Gdy grają hymn narodowy, stoimy na baczność. Chcielibyśmy zatem jako chrześcijańscy żołnierze stać na baczność podczas czytania Słowa Bożego. Słuchajcie dokładnie, kiedy jest czytane Słowo. Powodem tego, dlaczego je tak chętnie czytam, jest to, że Jego Słowo nie może zawieść, nawet gdy moje słowa zawiodą. Dlatego będziecie błogosławieni, gdy czytam tylko Jego Słowo. Hebrajczyków 13 rozdział od 10 wiersza. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Panie, Boże mój, który jesteś odpowiedzialny za to słowo, Ty przez całe wieki troszczyłeś się o to, żeby ono pozostało dla nas niezmieszane. To jest to czyste, nienaruszone Słowo Boże. W tym momencie trzymamy je tak ważne dla nas w naszych sercach. Wyłóż nam ten tekst, o Panie, i pozwól nam uchwycić dzisiaj wieczorem ten kontekst, żebyśmy my, istoty ludzkie, zrozumieli tę Bożą ofertę. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Mój temat dzisiaj wieczorem brzmi: wyjść poza obóz. To jest godny uwagi temat. Trochę dziwny. Lecz wy wiecie, że zazwyczaj znajdujemy Boga w dziwnych rzeczach. Na świecie stało się to zwyczajem, że wszystko, co odbiega od normy, jest uważane za dziwaczne. Jak to niedawno wyraziłem tutaj w kaplicy, w moim kazaniu, dziwak. Rolnik dla handlowca jest dziwakiem, handlowiec dla rolnika, chrześcijanin dla niewierzącego jest dziwakiem i tak dalej. Dla kogoś jest się zawsze głupcem. Przez coś niezwykłego jest się w stosunku do regularnego trendu pewnego rodzaju głupcem. Dlatego lud Boży i Jego prorocy, Jego posłańcy, którzy w miarę upływu czasu nieśli poselstwo Jego słowa, byli traktowani przez ludzi nieobeznanych jako głupcy. Noe był głupcem dla wielkiego, intelektualnego świata, któremu głosił. Niewątpliwie także Mojżesz był dla Faraona głupcem, ponieważ, jak oni myśleli, zrezygnował z tronu, do którego był postanowiony, z powodu grupy pracowników trudniących się wyrobem artykułów glinianych. Jezus był dla ludzi głupcem. Wszyscy pozostali, którzy działali i żyli dla Boga, byli również uważani za głupców. Oni musieli wyjść z obozu tych innych. Coraz więcej zaczynam wierzyć w to, że ludzie nie dochodzą aż do Chrystusa. Jestem tutaj, aby pomagać w każdy sposób, jak tylko potrafię, i to, co powiedziałem, wyjaśnić tak, jak tylko się da. Proszę, byście mnie znosili. Głoszę przecież w całym narodzie. Rozglądam się i obserwuję ludzi. Jestem zupełnie przekonany o tym, że ludzie nie dochodzą do Chrystusa. Uważam, że to nieprzyjaciel im w tym przeszkadza. Przyczyna, jak uważam, istnieje w tym, że nie on był celem, na który im wskazywano. Albo kierowano ich do dogmatu, do jakiejś nauki, do jakiegoś stronnictwa, do przeżycia, do jakiejś sensacji, albo do czegoś podobnego, zamiast prowadzić ich do Chrystusa, do Słowa. Dlatego myślę, że ludzie gruntują swoje wieczne przeznaczenie na dogmacie, albo na przeżyciu. Mówi się: tańczyłem w duchu, mówiłem w językach, miałem uczucie, jak gdyby ogień spadł na mnie. Czy wiecie, że wszystkie te rzeczy mogą być podrobione przez diabła? Istnieje tylko jedno, czego nie można podrobić, a to jest Słowo. W rozmowie między diabłem a Jezusem, za każdym razem Jezus zwyciężył go tym, jest napisane. Było to Słowo. Uważam, że powód tego, dlaczego ludzie, także dzisiaj, nie dochodzą do Chrystusa, leży w tym, że wielu z nich jest skierowanych do denominacji. Mówi się: chodź, przystąp do naszego zboru, albo czytaj nasz katechizm, albo wierz naszej nauce, albo jakiemuś systemowi. Wskazuje się im fałszywą drogę. Ich sposób postępowania, ich życie, które prowadzą bez Chrystusa, potwierdza to dokładnie w ich osobistym życiu. Nie chciałbym nikogo zranić, lecz ja na przykład ganiłem w całym narodzie kobiety z powodu krótkich włosów. Czyniłem to na podstawie Biblii. Ganiłem kobiety, ponieważ one noszą shorty i makijaż. I co roku jest to gorsze. To dowodzi tego, że gdzieś istnieje jeszcze palec, który wskazuje im inną drogę. One nie przedostają się do Chrystusa. Mówią, my należymy do zboru. Nasz zbór tego nie uczy. To nie ma znaczenia, w co wasz zbór wierzy, gdyż Bóg powiedział, że to jest przewrotne. Gdyby naprawdę przedostały się do Chrystusa, wtedy skończyłyby z tym. A nie tylko to, także mężczyzna zająłby swoje stanowisko i byłby przeciwko temu, jeżeli przeniknąłby do Chrystusa. Mężowie nie pozwoliliby swoim żonom, by tak się zachowywały. Prawdziwy mąż nie chce, by jego żona tak postępowała. Niedawno temu młody człowiek w tym mieście nieomal zabiłby dwóch chłopców. Tych dwoje znajdowało się przy pewnej stacji benzynowej. Wy ludzie z Jeffersonville czytaliście o tym w gazecie. Do tej stacji benzynowej podjechała młoda dziewczyna, która nie miała prawie nic ubrane. Ci dwaj młodzi mężczyźni, którzy tam byli, zrobili na jej temat wzmiankę. Jej towarzysz zabiłby nieomal tych dwóch chłopców z tego powodu. Niedługo potem został aresztowany i postawiony przed sądem. Sędzia zapytał go, dlaczego to uczyniłeś? Ona naprawdę była tak ubrana. On odpowiedział, uważam, że ona wyglądała uroczo. Z tym człowiekiem coś się więc nie zgadza. To nie gra roli, czy jest grzesznikiem. Także, jeśli jest grzesznikiem, jest nim coś nie w porządku. Jego miłość do tej kobiety nie mogłaby być przecież prawdziwa, jeśli on pozwolił jej, by prezentowała się jak przynęta dla psów. Tu przecież coś się nie zgadza. Czy mężczyźni zrozumieli kiedykolwiek różnicę między właściwym a przewrotnym? Czy widzieliście te nowe stroje kąpielowe, które wyprodukowano? Czy wiecie, że już przed 33 laty przepowiedziałem, że kobiety powrócą znowu do liści figowych? Teraz ubrali je w liście figowe. Są to przeźroczyste kostiumy kąpielowe. Słowo Pańskie nie zawodzi. To miało mieć miejsce bezpośrednio przed czasem ostatecznym. Powrót do figowego listka. Czytałem o tym w magazynie Life. To zostało powiedziane 33 lata temu, zanim kobiety upadły. To było powiedziane, że w tym czasie będą to czynić. I to się sprawdziło, że będą nosić męskie ubiory i że wzrośnie niemoralność kobiet w tym narodzie. Najpodlejszym ze wszystkich istniejących na świecie narodów jest właśnie Ameryka. Jest najbardziej nieprzyzwoita ze wszystkich. To jest zgodne ze statystyką. Ilość małżeństw i rozwodów w tym narodzie jest wyższa niż gdziekolwiek na świecie. Inne narody naśladują to. Dawniej braliśmy sobie za przykład Francję, brud i plugastwo tego narodu. Teraz oni sprowadzają swoją modę od nas. My wyszliśmy jeszcze poza ich granice. Wiem, że istnieje określony powód, dlaczego ludzie nie docierają do Chrystusa. Gdyby dotarli, wtedy nie postępowaliby w takim stanie. Wtedy nie postępowaliby w taki sposób. Jezus cierpiał poza obozem, aby uświęcić swój lud przez swoją własną krew. Słowo poświęcenie pochodzi z połączenia greckich wyrazów i oznacza oczyszczony i przeznaczony do służby. Gdy Bóg oczyszcza swój lud krwią Jezusa, wtedy oczyszcza ich z plugastwa tego świata i przeznacza do służby. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Nawet ludzie pełni Ewangelii popadli znowu w ten utarty zwyczaj, z którego wyszli. Czym był zbór zielonoświątkowy przed 40-50 laty? Oni przekleli, potępili i wyszydzili kościoły, z których wyszli, owe denominacje. I co uczynili? Tak jak pies wraca do wymiodzin swoich i świnia znów tarza się w błocie. Zwrócili się znowu tam, skąd zostali wyciągnięci. Teraz ich zbory są tak samo nieprzyzwoite, jak wszystkie pozostałe. To jest tak, jak już dzisiaj przed południem powiedziałem, ludzie są jak Piotr, gdy u Mateusza w 17 rozdziale on powiedział, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Lecz Duch nie zezwolił im, by to uczynili, więc rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. A On jest Słowem. Mamy na Niego patrzeć, na Słowo. Nie na nasze uniesienie albo na coś innego. On jest moim Słowem. Jego słuchajcie. Co oni widzieli potem, gdy ten głos mówił do nich? Nie było już tam nawet Mojżesza i Eliasza, ani żadnego wyznania wiary. Nic podobnego tam nie pozostało, tylko sam Jezus. A On jest Słowem. Oni nic więcej nie widzieli. Wyjść poza obóz. Stwierdzamy, że Piotr określił później Górę Przemienienia, gdzie mieli swój obóz i gdzie miało miejsce to potężne wydarzenie, jako Świętą Górę, gdzie byli z Nim. Nie wierzę, że ten apostoł uważał, że ta góra była święta. On uważał, że święty Bóg był na tej górze. Nie ma żadnego świętego zboru. Nie lud jest święty, to jest Duch Święty w ludziach. Duch Święty jest święty. On jest waszym wodzem i przewodnikiem. Stwierdzamy, że w tym małym obozie na górze Przemienienia było im przykazane, by słuchali. Tym jedynym, co było im przykazane, było słuchanie Słowa. Tym jedynym, co widzieli, nie było wyznanie wiary. Oni nie widzieli nic innego, tylko Jezusa, a On jest ucieleśnionym Słowem. Jakie to jest wspaniałe porównanie z obozem w ogrodzie Eden. Kiedy Bóg dał w ogrodzie Eden swojemu Kościołowi, swojemu ludowi ochronę, mieli mur, za którym mogli stać. To było Słowo. Oni mieli tarczę, uzbrojenie, jakąś rzecz, bowiem Bóg wiedział, co zwyciężyłoby diabła. Jest to Słowo. Jezus czynił to samo. To jest Słowo. Jest napisane. Szatan próbował go tym oszukać, lecz Jezus rzekł, napisane jest również. Musimy pozostać w zgodności ze Słowem. W tym małym obozie, który mieli, znajdował się Piotr, Jakub, Jan, Jezus, Mojżesz i Eliasz. W ich obozie widzieli wspaniałość zastępów niebiańskich i byli osłonięci jasnym obłokiem, w którym był słup światła, który przemienił Pana Jezusa. Kiedy właśnie mieli zamiar, by uczynić denominację, jedną dla zakonu, jedną dla proroków i tak dalej, zabrzmiał głos. To jest mój miłowany Syn. Jego słuchajcie. Im było to samo nakazane, co wówczas w ogrodzie Eden. Pozostańcie w zgodności ze Słowem. To jest obóz Boży dla Jego ludu. W obecnym czasie wydaje się, że ludzie we wszystkim wychodzą z obozu. Oni wychodzą. Wiecie, niedawno temu opowiadano mi, że oni mają teraz samolot odrzutowy, powodujący ten hałas, który słyszy się często tutaj, także aż drgają szyby. To dzieje się wtedy, gdy samolot przekracza szybkość ponaddźwiękową. To jest nazwane barierą dźwięku. Jeśli on wychodzi poza własną barierę dźwięku, wtedy nie ma już prawie granicy tego, co on może osiągnąć. Myślę, że znajdujemy tutaj lekcję. Jeśli przełamiemy naszą własną barierę dźwięku i wejdziemy do Słowa Bożego, wtedy nie istnieje granica tego, co Bóg może uczynić z człowiekiem, który jest gotowy, by wyjść z obozu. To znaczy z ludzkiego obozu. Teraz widzimy, o co chodzi przy wyjściu z obozu. Widzę, że także szatan wyprowadza ludzi z obozu rozsądku, z obozu zdrowego, ludzkiego rozumu. Szatan wyprowadza swoich ludzi poza obóz w przeciwnym kierunku. Bóg zabrał swój lud w tym drugim kierunku. Szatan zabrał ich z obozu dobrego postępowania. Doszło więc do tego, że ludzie tak się zachowują, mogą tak postępować i przejść z tym, co czynią według dzisiejszych moralnych pojęć. Nie mogę tego pojąć, jak mąż może dopuścić do tego, że jego żona prezentuje się tak ubrana i że on potem może drugiego pobić, dlatego że tamten ją obraził. To zaprzecza przecież zdrowemu, ludzkiemu rozsądkowi. On powinien znać coś lepszego. To nie jest dobre zachowanie. Gdzie to ma się skończyć? Wy, mężczyźni i kobiety w moim wieku, czy mogę was o coś zapytać? Co by się stało, gdyby moja albo wasza matka przed około 50 laty nosiła shorty albo bikini, jak to nazywają, i wyszłaby tak na ulicę? Strażnicy prawa niezwłocznie złapaliby ją i przekazali do zakładu dla obłąkanych. Jeśli jakaś dama opuści swój dom bez zakrywającej ją odzieży, nadaje się do zakładu, gdyż to dowodzi, że jest coś nie w porządku z jej rozumem. Jeśli wówczas czynienie czegoś takiego było obłędem, to w tym wypadku jest to na pewno znakiem, że ktoś dostał pomieszania zmysłów. Ciągle świadczy to o niedorozwoju. Odwrócono się od rozsądku i zwrócono się do plugastwa. Jeśli człowiek pali papierosy, chociaż lekarze dowodzą mu, że to codziennie powoduje śmierć tysięcy, a on kopci dalej, wtedy coś jest nie w porządku z rozsądkiem takiego człowieka. Kiedy człowiek jest w szoku nerwowym, a nie ma pomocy, co on wtedy czyni? On odszuka każdego lekarza w kraju, by się dowiedzieć, co się z nim dzieje. Jednak są ludzie, którzy stoją przy barze i piją, aż są zupełnie niepoczytalni. Tacy wydają swoje pieniądze na to, aby się znaleźć w takim stanie. Gdyby on dostał się w to bez napojów alkoholowych, wtedy wydałby każdy znaleziony grosz na lekarzy, by się dowiedzieć, co mu dolega. To nie ma żadnego sensu. Jeśli jastrząb leciałby nad tym miastem, a ja wziąłbym moją strzelbę, poszedłbym na moje podwórze i zastrzeliłbym tego jastrzębia, to w przeciągu 10 minut byłbym w więzieniu, chociaż oddałbym strzał w powietrze do jastrzębia. Zamknięto by mnie z powodu niestosownego zachowania się. Ponieważ wewnątrz miasta użyłem broni palnej i moją strzelbą naraziłem na niebezpieczeństwo ludzkie życie. Oni powiedzieliby, że mogłem kogoś zabić i dlatego musiałbym siedzieć w więzieniu. Lecz potem sprzedają człowiekowi wystarczająco dosyć wódki, żeby mógł się upić, wsiąść do samochodu i zabić naraz całą rodzinę. Jeśli jednak zostanie złapany przez kontrolę drogową, wtedy musi zapłacić tylko $5. To jest umyślne morderstwo. Co się dzieje z tym światem? Przecież gdzieś się coś nie zgadza. Otóż wychodzi się więc z obozu ponad przyzwoitość, ponad rozsądek. Zauważyliście, że nasi dzisiejsi politycy nie mówią nic więcej o czytaniu Biblii w szkołach? Oni są przestraszeni, nie wiedzą, z której strony wieje wiatr. Nie wiedzą, czy utracą głosy albo nie. Potrzebujemy ponownie takiego człowieka jak Abraham Lincoln. Potrzebujemy takiego człowieka jak John Quincy Adams. Potrzebujemy kogoś, kto wystąpi i przedstawi swoje prawdziwe przekonanie, obojętnie z jakiego kierunku wieje wiatr. W obecnych czasach możecie pokazać denominacyjnemu kaznodziei prawdę w słowie, a on mimo to nie wie, co ma uczynić. On boi się, że utraci swoje utrzymanie. Dzisiaj potrzebujemy mężczyzn i kobiety rozpalonych ogniem Ewangelii. Kogoś, kto wstałby i wypowiedziałby swoje przekonanie. Kto przedstawiłby, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Wskazałby, czy prawdziwe jest Słowo Boże albo denominacje. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Każde słowo ludzkie jest kłamstwem, a moje prawdą. Patrzcie, oni wychodzą z obozu Słowa Bożego, aby znaleźć swoją odpowiedź. Co skłoniło ich do tego, aby wyjść z obozu Słowa Bożego? Szatan uczynił dzisiaj to samo, co wówczas w ogrodzie Eden przy Ewie. Więc dobrze, stwierdziliśmy, że tak jest. Ludzie zostali wprowadzeni do swoich dogmatów i wyznań wiary poza obozem i znajdują się w ich własnym obozie dogmatów i wyznań wiary. Oni także mają obóz, a to wprowadza ich do obozu szatana. Jego obóz zawiera szkolenie, teologię, uczynki, tytuły doktora, wykształcone osobistości. Wszystko, co jest przeciwko obozowi Słowa Bożego. Bóg ma obóz dla swojego ludu. Denominacje mają swój własny obóz. Przed 3000 lat mógł człowiek prawie wszędzie spotkać Boga. Było to czymś powszechnym, że człowiek miał spotkanie z Bogiem. Dlaczego oni nie spotykają Go dzisiaj? Teraz jest o wiele więcej ludzi, tysiące razy tysiące, tak, miliony razy więcej, jak przed 3000 lat. Jednakże Bóg jest dla nich kimś z dawnych wieków, o czym informuje historia. Oni nie spotykają Boga w osobie, jak działo się to przed wielu laty. Jak już przedtem powiedziałem, jak było przed około 3000 lat. To nie jest w zwyczaju, że człowiek spotyka Boga. Jeśli on o tym mówi, uważany jest za obłąkanego, za kogoś, kto utracił swój rozsądek. To jest dla nich coś niezwykłego. W wypadku Abrahama i jego obozu było to prawie powszednie, że spotykano Boga. On mówił do niego, a nie tylko to, lecz kiedy Abraham zatrzymał się w Gerar jako cudzoziemiec, stwierdzamy, że Bóg był nawet w obozie Abimelecha. Filistyna, to było coś zupełnie normalnego. Oni żyli w obozie Jego obecności. Dzisiaj żyją w swoim własnym obozie, nie mają nic wspólnego z Bożym obozem. Oni nie chcą mieć z tym nic do czynienia, bowiem światu wydaje się to fanatyzmem. Oni uważają to za fanatyzm, lecz pamiętajcie o tym, kiedy Bóg przygotował pierwszy obóz dla ludzi, postawił ich za osłoną swojego słowa. Tak czyni on zawsze. To jest powodem tego, dlaczego nie słyszycie już tyle o Bogu. Otóż wierzę, że w takim obozie Mojżesz spotkał go na pustyni. On miał tam obóz i pas owce swojego teścia Jetry, daleko na pustyni. Pewnego dnia ten 80-letni pasterz owiec zobaczył światło względnie supognia w płonącym krzewie. Tam spotkał on Boga, chociaż był człowiekiem, który uciekł przed Bogiem. Spotkanie z Bogiem daje wam nieraz powód do czynienia czegoś niezwykłego. Następnego dnia Mojżesz zachował się dziwnie. Posadził swoją żonę na osła, dziecko na jej kolana. Jego długa broda zwisała, a w ręce miał krzywą laskę i tak poszedł do Egiptu, aby podbić naród. To był śmieszny widok. Dokąd idziesz, Mojżeszu? Do Egiptu. Dlaczego? Aby go podbić. On miał spotkanie z Bogiem. To była jednoosobowa inwazja. Na zewnątrz wyglądało to dziwnie, lecz istotną stroną sprawy było to, że on czynił to dlatego, ponieważ miał spotkanie z Bogiem. Wyglądało to tak, jak gdyby jedna osoba chciała pokonać Rosję. A to wystarczy. Jedna osoba woli Bożej, Mojżesz był woli Bożej i trzymał krzywą laskę w swoje ręce. Nie miecz, lecz laskę. Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Lecz pamiętajcie o tym, aby to czynić, Mojżesz musiał opuścić obóz. w którym przedtem żył, bowiem kiedy on jeszcze tam był, stała mu wprawdzie do dyspozycji cała armia, a przecież nie powiodło mu się. Nie dokonał tego, mając do dyspozycji wszystkie egipskie armie. Jednak pewnego dnia Bóg zaprosił go do swojego obozu. Mojżesz zapytał, kim jesteś? Jego odpowiedź brzmiała, jestem, który jestem. Nie ten, który był, albo ten, który będzie, lecz w czasie teraźniejszym jestem. Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Słyszałem krzyk mojego ludu. Pamiętam o mojej obietnicy. To jest czas, w którym ona ma się wypełnić. Posyłam cię tam, Mojżeszu, z tą laską, która jest w twoje ręce. Co to było? Ludzie myśleli, że on jest obłąkany. Lecz co on czynił? On wyszedł ze swojego własnego obozu. Faraon przez 40 lat kształcił go w obozie szkoleniowym. Lecz on zawiódł. Potem Bóg potrzebował następnych 40 lat, aby go tego oduczyć. Jego całego wykształcenia i całej jego teologii, której go nauczano. To trwało 40 lat, by go tego oduczyć. Potem Bóg używał go 40 lat. Bóg ma trudną pracę, by przygotować swoich mężów. Lecz patrzcie, tak długo nie mógł on dostać Mojżesza do swojej ręki, aż on opuścił swój przez ludzi uczyniony obóz. Militarny i naturalny sposób postępowania i przeszedł do nadnaturalnego sposobu działania. Gdy przyszedł do tego obozu, wtedy Bóg mógł go użyć. Wiemy, co się stało. Kiedy oni zajęli swoje stanowisko, wyszli z Egiptu i weszli do obozu Bożego. Oni wyszli z obozu kapłanów i tych wszystkich, którzy mówili, zostańcie przecież niewolnikami przez resztę waszego czasu. Gdy prorok Mojżesz przyszedł tam i potwierdził, że Słowo Boże jest właśnie w toku urzeczywistniania się i że Bóg, który dał obietnicę, był tam, aby uwolnić ten lud. Wtedy wyszli z obozu, w którym się znajdowali i weszli do obozu obiecanego Słowa Bożego na tamtą godzinę. Oni wierzyli temu prorokowi, bowiem znak potwierdzenia udowodnił, że to było rzeczywiście Słowo Boże. Rzeczy, które on czynił, udowodniły, że to się zgadza, a słup ognia, który mu towarzyszył, był dowodem tego, że to było Słowo Boże. W tym obozie działy się znaki i cuda. Oni udali się na pustynię. Opuścili swój naturalny obóz, gliniany obóz. Opuścili swój obóz ze słomy i cegieł, aby mieszkać na zewnątrz, na pustyni, w namiotach, gdzie nie było zboża ani niczego innego. Nieraz Bóg wymaga od nas, byśmy czynili rzeczy, które naszemu rozumowi wydają się nierozsądne. Dopiero wtedy, gdy opuścicie obóz własnego rozsądku, doszliście tam, gdzie znajdziecie Boga. Zwróćcie uwagę, gdy wyszli na pustynię i przyszli do tego obozu, działy się znaki i cuda. Pamiętajcie o tym, że oni opuścili egipski obóz. Udali się na pustynię do obozu Bożego. Skąd wiecie, że tak to było? Bóg powiedział, potomstwo twoje będzie przebywać tam przez 400 lat jako przychodnie. Potem wyprowadzę ich możną ręką i dam im ten kraj. Oni znajdowali się więc na tej drodze przez potwierdzone światło i potwierdzonego proroka. Znaki i cuda potwierdzały, że Bóg był w ich obozie i że znajdowali się na swojej drodze. Oni mieli słup ognia, mieli proroka, mieli mannę, mieli żywą wodę. Amen. Oni zmienili obozowisko. Oni musieli to uczynić, ponieważ tych rzeczy nie mogli widzieć w Egipcie. Musieli zmienić obozowisko, aby móc widzieć to nadnaturalne. Tak samo ludzie tego czasu będą musieli zmienić obóz denominacji, które mówią, dni cudów przeminęły. Coś takiego jak chrzest Duchem Świętym nie istnieje. Wszystkie te miejsca Pisma są niewłaściwe. One były postanowione dla innego wieku. Musicie zmienić wasze obozowisko. Wyjdźcie z tego obozu i idźcie tam, gdzie wszystko jest możliwe. To wszystko potwierdziło jego obecność w obozie. Uważajcie teraz. Po śmierci Mojżesza uczynili ludzie obóz z tradycjami i wyznaniami wiary, chociaż Bóg zajmował się ludźmi przez wiele lat. Boga nie było więcej w ich obozie, gdyż oni uczynili sobie własny obóz. Pamiętajcie o tym, że gdy zostali wywołani z Egiptu, Bóg dał im proroka. On dał im ofiarnego baranka. On zaopatrzył ich we wszystko, czego potrzebowali. On dał im słowo, znak, cuda, proroka, aby ich prowadzić, pojednanie, aby się nimi opiekować, sup ognia, by nimi kierować, a kiedy przyszli na pustynię, byli wciąż jeszcze niezadowoleni. Chcieli czegoś, co mogliby sami czynić. To wszystko przygotowała łaska. Jednak potem chcieli sami coś czynić, by zrobić organizację, by być ważnymi, by zwalczać jeden drugiego i sprzeczać się, kto będzie następnym arcykapłanem, kto ma być tym lub tamtym. Pewnego dnia Bóg powiedział Mojżeszu, odłącz się od nich. I on ich pochłonął, gdy zbuntował się zastęp Korego. Patrzcie, wszystkie te znaki cuda potwierdziły jego obecność. Potem ludzie sami uczynili sobie obóz wyznań wiary i tradycji. Nie obóz Boży i Jego Słowa, lecz ich własny obóz. Wtedy On musiał ich opuścić, ponieważ On jest Słowem. On nie może pozostać tam, gdzie nie uczy się ludzi tego Słowa. W tym obozie Bóg nie może pozostać. Tego On nie może. Nigdy tego nie uczynił. On musi pozostać dokładnie tam, gdzie jest Jego Słowo. Kiedy On musiał opuścić obóz tego całego tłumu, który wyprowadził z Egiptu, mieszkał tylko przy swoich prorokach, do których przychodziło Jego Słowo. Słowo przychodziło do proroka, aby potwierdzić czas i godzinę. On mieszkał w prorokach i objawiał im, w jaki sposób mieli potępiać tę sprawę, którą uczynili ludzie. Bóg uczył ich swoich przykazań i drogi życia. Lud był zawsze przeciwko temu. Prześladował proroków i kamienował ich, albo przecinał piłą. W ten sposób się ich pozbywali. Jezus powiedział, którego z proroków nie zabili ojcowie wasi? Którego sprawiedliwego, który był do nich posłany? On rzekł im, wy dokonujecie uczynków swojego ojca. On nie mówi do komunistów, on mówi do kapłanów, do denominacyjnych ludzi, do faryzeuszy i sadyceuszy. Uważam, że jego głosu słuchałoby się niewiele inaczej dzisiaj wieczorem. Najwyżej jeszcze trochę gorzej. Stwierdziliśmy więc, że on potem mieszkał przy swoich prorokach. Dla nich stał się on cudzoziemcem, bowiem on mieszkał tylko w swoim słowie, aby je potwierdzić. Biblia mówi, że on czuwa nad swoim słowem, aby je wypełnić. On próbuje kogoś znaleźć. Gdyby znalazł przynajmniej jednego męża połowicznego serca jak Samson. Samson dał swoją siłę Bogu, ale swoje serce Dalili. To czynimy dzisiaj, często także my. Dajemy Bogu coś, ale nie wszystko. Jednak Bóg chce nas mieć zupełnie. To jest tak jak z polisą ubezpieczeniową. Jeśli już ubezpieczacie się, wtedy wszystko ma być w pełni pokryte. Tak samo jest z tą błogosławioną pewnością. Ubezpieczenie ochronne pokrywa wszystko. Ono jest ważne na wszystko, czego potrzebujemy w tym życiu. Jak również na nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Ono zawiera wszystko. Zwróćcie uwagę, Bóg pozostał później 400 lat poza ich obozem. Dlaczego? Ponieważ on nie miał już proroków. Od proroka Malachiasza aż do proroka Jana przez okres 400 lat nie było ani jednego obrotu koła, który uczyniłby Izrael. Bóg był poza obozem. Oni go wyrzucili przez swoje wyznania wiary, egoizm i różnice odnośnie słowa. 400 lat bez słowa. On zabierał do siebie proroka za prorokiem, aż do ostatniego proroka Malachiasza. Potem przez 400 lat nie było żadnego proroka. Lecz potem Bóg objawił się znowu. Pewnego dnia chodził on znowu wśród nich. Jednak ich tradycje zajęły jego miejsce w pośród nich, tak że był im obcy. Oni pielęgnowali tradycje ojców. Umywanie naczyń, czesanie włosów, noszenie guzików na płaszczu, rodzaj szat dla kapłanów i tak dalej. Jeden był wiernym faryzeuszem, a drugi saduceuszem. To zajęło miejsce słowa pomiędzy tamtymi ludźmi. Gdy Bóg ich potem nawiedził, był dla nich obcy. Czy mogę to powiedzieć z miłością i szacunkiem, lecz mimo to podkreślić? Dzisiaj jest tak samo. Nic się nie zmieniło. Kiedy On przychodzi w swojej mocy pomiędzy swój lud, objawia się i potwierdza, że Jego Słowo jest wczoraj, dzisiaj i na wieki to samo, ponieważ On właśnie jest Słowem. Wtedy ludzie określają Go jako wróżbitę, jako Belzebuba, jako tylko Jezus i tak dalej. Was sklasyfikują podobnie. Lecz tak to musi być. Prawie przez 2000 lat nie mieliśmy proroka. Wy wiecie, że poganie nie mieli żadnego. On jest obiecany na koniec. O tym wiemy z Pisma. Poznajemy to także na podstawie historii, że jest nam to obiecane. Po 400 latach chodził Bóg pewnego dnia między nimi. Zgodnie z Pismem miał On stać się ciałem i mieszkać między nimi. Jego imię brzmi cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Kiedy On potem wystąpił między ludem, oni mówili: nie chcemy, żeby ten panował nad nami. Jaką On ma kartę członkowską? Jaka denominacja Go wysłała? On nie znał nikogo, kto by z Nim współpracował. Każdy zbór, do którego przyszedł, wyrzucił Go. Oni nie chcieli mieć z Nim nic do czynienia, ponieważ On nie należał do nich. Tak, jak to było wówczas, tak jest także teraz. Biblia mówi, że zbór laodycejski wyrzuci Go i że On będzie pukać, by znowu wejść. Gdzieś coś się nie zgadza. Dlaczego? Oni uczynili sobie swój własny obóz. Gdyby znali Słowo, wtedy wiedzieliby także, kim On był. Jezus powiedział: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o Mnie. Tak mówi Pismo. Ono składa świadectwo o Mnie. Jeśli nie wykonuję dzieła, które były przepowiedziane o Mnie, to nie wierzcie mi. Jeżeli zaś wykonuję dzieła Ojca mojego, jak mówi Słowo, to wierzcie mi. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. A Bogiem było Słowo. A Słowo to czym się stało i zamieszkało wśród nas. Jeśli ja jestem tą osobą, to badajcie Pisma i zobaczcie, co powinienem czynić. Jeśli ta sprawa nie jest właściwa i moje dzieła, które potwierdzają Słowo, dzieła, które Ojciec potwierdza odnośnie mnie, nie dowodzą, kim jestem, wtedy jestem przewrotny. Tak to jest. Jeśli mi nie możecie wierzyć, to wierzcie Słowu. Powiedział: uczynkom, których dokonuje Słowo. Patrzcie, On był obcy wśród nich. Oni Go nie znali. My nie mamy z tym człowiekiem nic do czynienia, mówili. On był dla nich dziwnym chłopcem, który narodził się tam gdzieś w stajni. Wierzono, że jego matka miała to dziecko przed ślubem i że wyszła za mąż, za Józefa, zanim dziecko przyszło na świat. Mówiono, że on ją tylko dlatego poślubił, żeby nie zepsuć jej opinii. On stał się dziwnym człowiekiem, ponieważ był nieślubnym dzieckiem. To jest także powodem tego, dlaczego on taki był. Co on czynił? Gdy wystąpił, on zburzył ich wyznania wiary. Powywracał ich stoły. Wypędził ich, jak napisano. Amen. Po tym powinni byli poznać, kim on był. Napisano. Z takim człowiekiem nie chcieli mieć nic do czynienia. Jednak głęboko w sercu wiedzieli, kim on był. Nikodem wyraził to jasno: Mistrzu, wiemy, my faryzeusze, my wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich cudów, jakie Ty czynisz, jeśli Bóg nie byłby z Nim. Dlaczego więc nie przyznali się do Niego? Ponieważ ich obóz miał wyznaczone granice i nie chcieli wpuścić Go do środka, a także nikogo wypuścić do Niego. Oni mieli swój własny obóz. Nikodem przyszedł w nocy, kiedy brama była już zamknięta, lecz stwierdził, że mimo to mógł go spotkać. Tak, teraz jest tak samo. On stał się obcy, stojący na zewnątrz. Oni nie rozumieją, dlaczego to się dzieje i dlaczego tamto jest takie, chociaż samo słowo złożyło świadectwo, że to jest dokładnie to, co ma się stać w tym czasie. Myśmy to wciąż przebierali. To jest prawdą. Dla tamtych w ich obozie był on fanatykiem. Kimś, kto złamał ich tradycje. Kimś, kto wprowadził ich kościoły w zamieszanie. Był tylko wróżbitą, spirytystą imieniem Belzebub. Tym on był dla nich. Uważam, że jeśli on wystąpiłby dzisiaj wśród nas, byłby dla nas tym samym, bowiem i my mamy tradycje i denominacje. My nie żyjemy nawet jeden z drugim w zgodzie. Dlaczego? Ponieważ jest tylko jedno miejsce, gdzie ludzie mogą żyć w zgodzie, mianowicie pod przelaną krwią. Krew została przelana jako zarodek życia, aby zapłodnić to nasienie, słowo. Poza tym nasze denominacyjne bariery będą ludziom zawsze w tym przeszkadzać. Lecz dzisiaj byłby on znowu obcy, nazwano by go tak samo. Z powodu jego postępowania wyrzucono by go znowu z obozu. Czy wiecie, że Biblia mówi to samo? Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Prorok śpiewał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Oni przyglądają się, sydzą się mym widokiem. Mogę policzyć wszystkie moje kości, przebili moje ręce i nogi. Kiedy śpiewali ten psalm z Boże, ukrzyżowali tę ofiarę Boga, któremu, jak uważali, służyli. Tak jest to także dzisiaj. Ten sam Bóg. Patrzcie, co powiedział prorok Amos, gdy przyszedł do Samarii. Jego oczy były przymrużone, kiedy zbliżał się do grzesznego miasta i widział, jak kobiety wylegiwały się z mężczyznami przy ulicy, jak w nowoczesnej Ameryce. Kiedy to zobaczył, jego oczy się zwężyły. Nie miał nikogo, kto by go wspierał. Nie posiadał karty członkowskiej. Bóg go posłał. Czy ludzie usłuchali jego poselstwa? Nie, nie słuchali go. On prorokował i rzekł: Bóg sam, o którym nie macie, że mu służycie, zniszczy was. Mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, Boga, któremu ten naród rzekomo służy, który rości sobie pretensje do tego, że jest religijnym narodem. Mówię, że Bóg, któremu, jak twierdzą, służą, zniszczy ich ze względu na ich złośliwość. On wytępi z powierzchni ziemi każdą denominację, która rości sobie prawo do tego, że mu służy. Patrzcie, on ich łajał, a oni wyrzucili go z obozu. Jezus cierpiał poza obozem. Oni wyrzucili go z obozu, na zewnątrz, daleko poza ich obóz. Stwierdzamy, że Biblia przepowiada to samo na te ostateczne dni dla wieku zboru Laodycei. Oni wyrzucą go z obozu, tam, gdzie była palona ofiara za grzech. Słuchajcie teraz, co on mówi, zanim zakończymy. On tam należał, ponieważ był ofiarą. Bracie, siostro, czy wiecie, że każdy z was musi wszystko ofiarować? Musicie być Bożą ofiarą. Musicie ofiarować rzeczy tego świata, ofiarować wasze własne świeckie przyjemności i rzeczy tego świata. Czy znacie przyczynę, dlaczego ludzie nie chcą tego czynić? Wy wiecie, że owca ma tylko jedno, co może zaoferować, a jest to wełna. Nie prosi się jej, by coś wyprodukowała. Tak samo my mamy przynosić owoce ducha. To dotyczy wnętrza owcy. To, czym ona jest wewnątrz, ona przynosi na zewnątrz, a jest to wełna. Jeśli człowiek w swojej duszy ma Chrystusa, czyni go to na zewnątrz podobnym do Chrystusa. To nie jest nic sztucznego, nałożonego. Jeśli to się więc dzieje, gdy Chrystus przyjdzie znowu, jak będzie on wtedy traktowany? Dokładnie tak samo, jak wówczas na początku, jak to zawsze było. On ich tak napominał, aż wyrzucili go ze swego obozu i potraktowali jako grzesznika. Lecz on stał się dla nas grzechem. Po setkach lat, tak, prawie że po 2000 lat, odwiedzi on znowu ich obóz zgodnie ze swoim obiecanym słowem. Jak przyrzekł to na ostateczne dni. On znowu go odwiedził. On odwiedził obóz dla urzeczywistnienia tego słowa dzisiaj. Tak, jak on czynił to także w owym czasie, kiedy przyszedł. I również w dniach Mojżesza. Mojżesz nie był tym, który to uczynił. Mojżesz był przecież człowiekiem. To był Chrystus. Zwróćcie uwagę na życie Józefa. On był miłowany przez swojego ojca, lecz znienawidzony przez swoich braci, ponieważ był widzącym. Oni nienawidzili go bez przyczyny. To było jedynym powodem, dlaczego go nienawidzili. To jest doskonały obraz na dzisiejszy dzień. To sprawdza się dokładnie. Znowu jest to zbór. Oni nienawidzą tego duchowego. Zauważyliśmy, że on został sprzedany za prawie 30 srebrników i uznany za martwego. Wyciągnięto go i wrzucono do więzienia. I jak to było przy Jezusie na krzyżu? Jeden mężczyzna zginął, drugi został zbawiony. Stamtąd został wzięty i wywyższony po prawicy faraona. Dokładnie to samo stało się z Jezusem. Dawid był tym, który jako odrzucony król szedł ulicami na górze, płakał nad Jeruzalem. Dawid nie czynił tego sam z siebie, bowiem kilkaset lat później siedział tam syn Dawidowy na tej samej górze i płakał, ponieważ jako król został odrzucony przez swój własny lud. Zawsze jest to Chrystus. Jeśli było prorokowane dla obecnego czasu, że Chrystus musi przyjść do swojego obozu, wtedy wiecie, co się stanie. Będzie to tak samo jak wówczas. Tak musi się dziać, aby wypełniło się to, co było o nim przyrzeczone w Słowie. Pamiętajcie o tym, że był to Chrystus w tamtym wieku, kiedy żył Noe. To był Chrystus, Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. To odrzucone są tej godziny. Zwróćcie uwagę na jego proroctwo w objawieniu w 3 rozdziale, gdzie on obiecał przyjść w tych ostatecznych dniach. W jakim stanie zastał on zbór Laodyceę? On jest bogaty, niczego nie potrzebuje. Siedzi na tronie jak królowa. Nie widzi żadnej boleści. Wyrzuca go ze zboru i nie ma dla niego miejsca. On znowu wyszedł poza obóz. Lecz zbór nie wiedział, że jest nagi, ślepy i pożałowania godny. On tego nie poznał. Gdyby on znowu przyszedł tak, jak wówczas, strofowałby każdą kobietę noszącą szorty. On karciłby każdą kobietę noszącą krótko obcięte włosy, mającą pomalowaną twarz i każdego mężczyznę, który jest tak słaby i pozwala, by jego żona to czyniła. On rozbiłby także każdą denominację, która istnieje i złamałby każde wyznanie wiary, które mamy. Czy wierzycie, że on by to uczynił? Na pewno by to uczynił, to się zgadza. Co uczyniono by z nim? Oni wyrzuciliby go z obozu. Oni z całą pewnością nie współpracowaliby z nim. Na pewno nie. Znajdujemy go w tych dniach, znowu tak, jak Biblia powiedziała o nim, mianowicie wyrzuconego z obozu. Ponieważ on pozostaje na zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jest słowem. Oni go nie chcą. Oni odrzucili go znowu na swoim soborze. Oni postępują dzisiaj znowu tak samo jak wówczas, gdy on stał przed sądem. Co stało się dzisiaj, kiedy słowo zostało postawione przed sądem? Oni je znowu odrzucili. I jak wówczas przyjęliśmy jakiegoś Barabasza, mordercę zamiast Chrystusa. Sobór czyni znowu to samo, ponieważ odrzucili dzisiaj słowo, jak również doskonałe potwierdzenia dla tej godziny. Stali się ofiarą i przyjęli jakiegoś Barabasza, Światową Radę Kościołów, jakiegoś mordercę. Oni zaprzeczają słowu, jego chrzest, jego moc, zaprzeczają jego znakom. I przez wyznanie wiary lub tradycję, kiedy noszą odwrócone kołnierze i tym podobne rzeczy, tworzą własne wyznania wiary i próbują to znowu osiągnąć na podstawie swoich dobrych uczynków. Oni z góry nie byli postanowieni do życia. Oni nie mieli nic, czym mogliby wierzyć. Kto mnie zna, zna mojego Ojca, powiedział Jezus. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja posyłam was. Ten sam Bóg, który posłał Jezusa, był w Jezusie. I ten sam Jezus, który was posyła, jest w was. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czy czarny, żółty, biały, czerwony lub kimkolwiek mógłby być. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Aż dokąd? Na cały świat, wśród całego stworzenia. Niedawno przyszedł do mnie w Tucson kaznodzieja baptystyczny i rzekł: bracie Branham, twój błąd tkwi w tym, że próbujesz z tego czasu uczynić wiek apostolski. On myślał, coś takiego jak wiek apostolski dzisiaj nie istnieje. Wiek apostolski przeminął. Odpowiedziałem: naprawdę? Nie wiedziałem o tym. On na to odpowiedział: naturalnie, że już przeminął. Zapytałem: czy jesteś tego pewien? On odpowiedział: oczywiście, że jestem pewien. I dodał: to się zgadza. Zapytałem: dlaczego myślisz, że to przeminęło? On powiedział: to przecież było przeznaczone dla apostołów. Odpowiedziałem: Piotr coś powiedział w Zielone Święta. Czy wierzysz jego słowu? Oczywiście, powiedział. On rzekł: upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ich Pan Bóg nasz powoła. Musimy wrócić do tej obietnicy. Doktor Szymon Piotr wystawił receptę. W Biblii czytamy: czy nie ma maści w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Wy wiecie, co się robi z receptą wypisaną przez lekarza. Jeśli on stwierdzi chorobę w waszym organizmie i przepisze lekarstwo, wtedy korzystajcie z niego. Idźcie do dobrego aptekarza, który przygotuje je według przepisu, ponieważ on musi wziąć określoną ilość trucizny, określoną ilość innego składnika, mianowicie dokładnie tyle, ile wasz organizm przyjmie. To jest już wypróbowane i udowodnione. Wy musicie to lekarstwo zażyć. Jeśli tego nie zrobicie i pozwolicie, by leczył was jakiś znachor, który nie wie, jak to lekarstwo właściwie przygotować, to on was tym zabije. Jeśli ono będzie za słabe, nic wam nie pomoże. Dokładnie tak jest u wielu z was, lekarzy. Nie bierzecie tego przepisu na serio. Piotr wyraził to mniej więcej tak: daję wieczne polecenie dla was, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są jeszcze z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Ono nie brzmi: chodźcie i przyłączcie. Ono nie brzmi: chodźcie i bądźcie członkami, lecz pokutujcie i dajcie się każdy z was ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a potem jako rezultat otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem, ten przepis lekarski, odnosi się do was i do dzieci waszych. Wy, znachorzy, przestańcie wystawiać fałszywe recepty. Przez to zabijacie waszych ludzi. To jest powodem tego, dlaczego prawdziwa sprawa nie dociera do nich. Tak jest. Wy wiecie, jak lekarz stwierdza, jakie lekarstwo musi przepisać. Naukowcy coś odkrywają, potem jest to próbowane na króliku doświadczalnym, aby zobaczyć, czy spowoduje to śmierć lub nie. Wiecie, potem istnieje możliwość, że to lekarstwo będzie działać, lecz ono mogłoby was także zabić, ponieważ wszyscy ludzie z pewnością nie są królikami doświadczalnymi. Jednak to lekarstwo jest dla wszystkich. Każdy prawdziwy, dobry lekarz, który ma zaufanie do swojej własnej medycyny, nie będzie pytał kogoś innego. Który ma zaufanie do swojego własnego lekarstwa, nie będzie pytał kogoś innego. Niektórzy są tak bojaźliwi i dają to lekarstwo do wypróbowania więźniowi, który otrzymał karę dożywocia. Jeśli on to przeżyje, będzie zwolniony. Jednak w naszym wypadku mamy do czynienia z prawdziwym lekarzem. On przyszedł i sam przyjął to przepisane lekarstwo. Ja jestem. Nie, ja będę. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, mówi Bóg. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. On zapytał Martę: czy wierzysz w to? Ona odpowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, który miał przyjść na świat. Obojętnie, jak określają Cię wszyscy inni. I ja to poznałam. Na Golgocie pozwolił on, by dano mu zastrzyk, a w poranek wielkanocny śmierć nie mogła go dłużej zatrzymać. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Została mu wstrzyknięta śmierć, lecz on zwycięsko zmartwychwstał i pokonał śmierć, piekło i grób. On pozwolił, by dano mu zastrzyk i wysłał lekarzy, aby wypisali tę receptę. Wysłał takich, którym zostało darowane objawienie o tym, kim on jest. Za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego? Zapytał. Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. On rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza. Ty to teraz pojąłeś. Daję Ci klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Kiedy w Dzień Zielonych Świąt widzieli wszystko, jak się wypełniało, pytali się, co mamy czynić, by otrzymać ten zastrzyk. Tutaj daje on zarządzenie. On rzekł, wystawię przepis lekarski dla was i dzieci waszych i wszystkich, ilu ich Pan, Bóg nasz jeszcze powoła. Nie bawcie się tym lekarstwem, bo umrzecie. Dzisiaj robi się je takie słabe. Ono nie jest niczym innym jak denominacyjną wodą. Płynem do balsamowania, który wstrzykują martwemu, by go jeszcze bardziej uśmiercić. Lecz bracie, istnieje prawdziwe namaszczenie. Jest balsam w Gileadzie. On służy do uleczenia duszy. Jednak nie bawcie się tym lekarstwem, lecz przyjmujcie je tak, jak jest to przepisane. A Bóg jest zobowiązany w stosunku do swojego słowa. On nie jest związany żadnym wyznaniem wiary, żadnym dogmatem ani denominacją. On jest zobowiązany tylko wobec swojego słowa. Stosujcie się do przepisu. To jest pierwszą podstawą. Rozpocznijcie z tym. Wtedy jesteście przyjęci i gotowi do działania. Patrzcie poza obóz. Oni wybrali dzisiaj jakiegoś Barabasza. Ewangelia wyszła na cały świat. Temu rozbudzeniu towarzyszyły wielkie znaki i cuda. Lecz zamiast wejść i próbować na tym działać, zjednoczyli się z Barabaszem. Zanim dopuścimy to głupstwo do naszych kościołów, zborów, chcemy być raczej takimi, jak pozostali, mówili. Teraz pogodzili oni Rzym i wszystkich innych razem przez jakiegoś Barabasza. Zwróćcie uwagę, wtedy znajdujemy się w tym wielkim obozie. Jesteśmy zaproszeni, by wyjść poza obóz. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza obozem. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Dlaczego został On zhańbiony? Nie dlatego, że należał do metodystów lub baptystów. Mogę was o tym zapewnić. Nie dlatego, że należał do faryzeuszy i sadyceuszy, lecz dlatego, że on był potwierdzonym słowem. Znosić jego hańbę. Dlaczego? Z powodu potwierdzonego słowa. To się zgadza. On to uczynił. On rzekł, jeśli nie wykonuję dzieła mojego ojca, nie wierzcie mi. Jeśli nie jestem odpowiedzią na wszystkie biblijne pytania. Jezus Nowego Testamentu był Jahwe Starego. To się dokładnie zgadza. Myślę, że opowiadałem wam o tym niedawno, tutaj gdzieś w zgromadzeniu. Jahwe Starego Testamentu to Jezus Nowego. Przypominacie sobie, gdy w ów poranek szedłem polować na wiewiórki. Stało się to tam, na górze, że te trzy wielkie tęcze połączyły się w jedną. Stałem tam i obserwowałem to. Zbliżałem się do tego, zdjąłem mój kapelusz, odłożyłem moją strzelbę, a gdy tam przyszedłem, zabrzmiał głos, którym został wstrząśnięty cały las i który rzekł, Jezus Nowego Testamentu, to Jahwe Starego, pozostań wierny. Następnie, bezpośrednio, w tej okolicy pojawiły się wiewiórki. One zaistniały, chociaż przedtem nie było tam żadnej. To prawda. Tak, to prawda. Bóg, przed którym stoję, wiesz, to prawda. To się zgadza. To prawda. To wydarzyło się tam w Kentucky dzisiaj wieczorem. Znajdują się tutaj ludzie, którzy byli przy tym, gdy to samo wydarzyło się jeszcze raz. Tak, wiemy, że to prawda. To był Jezus w Starym Testamencie. To jest tak, jak wówczas, kiedy przyszli tutaj pierwsi Chińczycy, nie znając naszej mowy, nie umiejąc pisać i czytać, lecz oni byli dobrymi praczami. Dlatego chętnie chodziło się do chińskiej pralni. On postarał się jedynie o białe, niezapisane karteczki, ponieważ nie mógł czytać i wiedział, że także wy nic nie moglibyście przeczytać, co on by napisał. Gdy się tam więc przyszło, brał on po prostu jeden papierek i przerywał go w określony sposób, dawał wam jedną część, a drugą część zachowywał. Kiedy przyszło się znowu, by odebrać pranie, trzeba było pokazać drugą część kartki do odbioru. On porównywał obie części, a jeśli pasowały razem, otrzymywało się z powrotem swoją wypraną odzież. A Jezus był zgodny z każdym proroctwem, z każdym opisem. Jehowa w Starym Testamencie jest Jezusem w Nowym. On był zgodny we wszystkim. Pozwólcie mi to powiedzieć z Bożą bojaźnią i respektem, w miłości, w szczerości. I ponieważ jestem świadomy tego, gdzie stoję, poselstwo tej godziny zgadza się dokładnie ze wszystkim, co mówi Biblia o tej godzinie. Jeśli macie brudną odzież, oddajcie ją. Czy jesteście obmyci we krwi baranka? Patrzcie, chodzi o to, by nieść jego hańbę, bowiem on był potwierdzonym słowem. Tak jak wówczas, jest i teraz. On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Hebrajczyków 13:8. Znoście jego pohańbienie dla Ewangelii. Nieście jego imię. On powiedział, przyszedłem w imieniu Ojca mego. Jak brzmi imię Ojca? On przyszedł w imieniu Ojca swego. On rzekł, przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie. Jakie jest więc imię Ojca? Myślę, że powinniście o tym wiedzieć. Nieście wasze pohańbienie słowa. To było wynoszone zawsze z ich obozu. Wyrzucano to zawsze. Będziecie wyśmiani, wyszydzeni. Dzisiaj sięgam pamięcią wstecz, kiedy rozpocząłem pracę w tym narodzie. Przez to nie mówię o samym sobie. Proszę, nie myślcie, że to jest myślane osobiście. Jednak mój czas minął, chociaż mam jeszcze przed sobą około 10 stron. Możecie zobaczyć, ile pozostało mi notatek. Słuchajcie. Jak to było, gdy rozpocząłem? Czy zwróciliście uwagę na to, co mówiono, gdy Jezus rozpoczął? O, ten młody rabbi, on był cudownym człowiekiem. Chodź więc do nas i głoś. Lecz pewnego dnia powiedział im, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Jak myślicie, co wyobrażali sobie o tym lekarze i naukowcy w tłumie? Ten człowiek jest wampirem, mówili. On wymaga od nas, byśmy pili ludzką krew. To jest dla nas za dużo. Odwróćcie się od tego. Kapłani przecież powiedzieli, że on jest nienormalny. Ja też w to wierzę. I Biblia mówi, że oni odeszli. Potem miał on jeszcze 70 ordynowanych kaznodziei. On rzekł, czy i wy mnie nie rozumiecie? On obejrzał się i powiedział, co powiedzielibyście, widząc Syna Człowieczego, wstępującego do nieba, skąd przyszedł? On nie wyjaśnił tych rzeczy. Zaniechał ich. Oni mówili, co? Syn człowieczy? My jedliśmy z tym człowiekiem. Łowiliśmy z nim. Leżeliśmy z nim na brzegu. Widzieliśmy kołyskę, w której był kołysany. Znamy jego matkę. Znamy jego braci. Kto może przyjąć coś takiego? Biblia mówi, o tej chwili już z nim nie chodzili. Potem zwrócił się on do Piotra i innych, do tych 12, których wybrał. Z tysięcy pozostało mu jeszcze 12. On rzekł, wybrałem was 12, a jeden jest diabłem. Wiedziałem o tym od początku. On zapytał, czy wy chcecie odejść? On nie musiał ich pieścić, głaskać i mówić, z ciebie zrobię diakona, jeśli przystąpisz do zboru. Nie zdążył, nie dążył do żadnych egoistycznych celów. Nawet tego nie wyjaśnił. Także uczniowie nie mogli tego wyjaśnić. Lecz przypominacie sobie, że on im właśnie powiedział, ja was poznałem przed założeniem świata i przeznaczyłem na to, byście weszli do mojej radości. To było to, być przeznaczonym przed założeniem świata. Ci apostołowie stali tam poważni. Nie mogli wyjaśnić, w jaki sposób będą jeść jego ciało i pić jego krew. Nie mogli pojąć, jak miałby on zastąpić. Nie mogli pojąć, jak miałby on stąpić w dół, bowiem był przecież cały czas przy nich. On nie mógł tego wyjaśnić. Nikt nie mógł tego wyjaśnić. Jednak Piotr wypowiedział te godne uwagi słowa. Nic dziwnego, że on dał mu klucze. On powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Otrzymaliśmy wiarę i poznanie, że Ty, jedynie Ty, jesteś potwierdzeniem obiecanego słowa na ten czas. Wiemy, że tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Nie możemy wyjaśnić tych rzeczy. Mimo to wierzymy im. Marta powiedziała, mój brat umarł, leży w grobie, jest już w rozkładzie i cuchnie. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł, brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Ojej. On rzekł, jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ona odpowiedziała, tak, Panie, nie mogę tego wyjaśnić, lecz wierzę temu. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, który miał przyjść na świat. Wierzę temu na podstawie znanych miejsc Pisma, które wszystkie wypełniają się przez Ciebie. On zapytał, gdzie go położyliście? O, coś musi się stać. On poszedł do grobu. Biblia mówi, że on nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Może on był małego wzrostu i stał tam z pochylonymi ramionami, zmęczony, wyczerpany podróżą. On zawołał, Łazarzu, wyjdź! I człowiek, który był martwy od 4 dni, stanął na swoich nogach. Pewna pani, która należała do chrześcijańskiej wiedzy, zwróciła się do mnie. Wybaczcie, jeśli was tym dotknę. Nie zamierzam tego uczynić. Pewna pani z kościoła chrześcijańskiej wiedzy zwróciła się pewnego dnia do mnie w tym zborze tam na zewnątrz. Powiedziała: panie Branham, słucham pana chętnie, jak pan głosi, ale jedną sprawę podkreśla pan po prostu za bardzo. Zapytałem, co to jest? Odpowiedziała: pan za bardzo wywyższa Jezusa. Powiedziałem: mam nadzieję, że to jest wszystko, co on ma przeciwko mnie. Ona zauważyła: pan czyni go boskim. Patrzcie, oni nie wierzą, że on był boski. Oni wierzą, że on był tylko zwykłym człowiekiem, dobrym nauczycielem, dobrym filozofem. Pan czyni go boskim, chociaż on nie był boski, powiedziała. Ja rzekłem: a jednak on był boski. Ona rzekła: jeśli panu udowodnię własną Biblią, że on nie był boski, czy będzie pan potem wierzył? Odpowiedziałem: lecz moja Biblia to potwierdza. Ja wierzę słowu, to jest on. Wtedy ona powiedziała: u Jana w 11 rozdziale Biblia potwierdza, że Jezus płakał, kiedy szedł do grobu Łazarza. Zapytałem: co to ma z tym wspólnego? Ona stwierdziła: to dowodzi przecież, że on nie był boski. Odrzekłem: pani po prostu nie widzi, kim był ten człowiek. On był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Jako człowiek płakał, niósł wspólnie z nami smutek, lecz kiedy tam stał i zawołał: Łazarzu, wyjdź! I człowiek, który już 4 dni był martwy, stanął znowu na swoje nogi. Wtedy był on więcej niż człowiekiem. Tak jest. W rzeczywistości, tak właśnie. Ja często mówiłem, że on owego wieczoru, kiedy głodny stąpił z góry, był człowiekiem. On był głodny jeszcze następnego poranku. On był człowiekiem. Jednak gdy on wziął te 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił nimi tych 5000, a potem zebrał jeszcze 12 pełnych koszów, wtedy był więcej niż człowiekiem. Tak jest. On był człowiekiem, kiedy zawołał na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I pragnę. I podano mu do picia ocet zmieszany z żółcią. Jako człowiek płakał, lecz kiedy w poranek wielkanocny złamał moc śmierci, piekła i grobu i zmartwychwstał, on był więcej niż człowiekiem. On był człowiekiem, kiedy w ów wieczór znajdował się tam, w łodzi, ze swoimi uczniami i spał w tylnej części łodzi. 10 000 diabłów na jeziorze zaprzysięgło się, że go utopią. On znajdował się tam na zewnątrz, w bardzo małej łodzi, którą można było porównać z łupiną orzecha. A był tak bardzo zmęczony, że się nawet nie obudził. Jako człowiek położył się do snu, lecz kiedy postawił swoją stopę na krawędzi łodzi, spojrzał w górę i rzekł: umilknij, ucisz się. Wtedy usłuchał go wiatr i fale. Tam był on kimś więcej niż człowiekiem. On był Bogiem. Nic dziwnego, że autor pieśni powiedział: żyjąc miłował mnie, umierając zbawił mnie. Będąc pogrzebany, zaniósł moje grzechy daleko. Będąc wzbudzony, usprawiedliwił mnie na zawsze. Pewnego dnia on powróci. Och, co za chwalebny dzień. Tak, panowie, wyjdźcie poza obóz. Nie dbam o to, ile to będzie kosztować. Ten poświęcony krzyż ja poniosę, dopóki śmierć mnie nie uwolni. Wówczas pójdę do domu, by nosić koronę. Bo tam jest korona dla mnie. Na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć, co następuje. Niedawno czytałem historię pewnego sędziego. On był sprawiedliwym, dobrym i lubianym człowiekiem. W tamtym mieście była grupa ludzi, którzy byli przekonania, że mogą wszystkiemu spokojnie ujść. Mieli wszystkiego pod ostatkiem. Otworzyli dom o złej opinii, prowadzili własny interes z napojami alkoholowymi i czynili wszelkie możliwe nielegalne rzeczy. Przez stanowego stróża prawa udowodniono im winę i zostali postawieni przed sądem. Przybyli tam wszyscy ludzie z tego małego miasteczka. Oni wiedzieli, że ten dany człowiek uczynił wiele rzeczy i że był to ten człowiek, który otworzył dom o złej opinii. Sędziowie przysięgli, uznali tego człowieka za winnego, ponieważ został on przyłapany na gorącym uczynku. Także sędzia uznał go i jego wspólników za winnych i skazał ich na 5 lat więzienia bez odroczenia. Bez możliwości złożenia odwołania kazał ich odprowadzić, ponieważ było to zgodne z prawem. Ludzie złapali tego sędziego przed budynkiem sądowym i powiedzieli: wiesz co, teraz każdy w tym mieście będzie cię nienawidził. Oni cię nienawidzą, ponieważ ty wydałeś ten wyrok na tych ludzi. Oni wszyscy także byli hazardzistami, mówili: my wszyscy cię nienawidzimy, już cię nie wybierzemy, żaden z nas nie będzie na ciebie głosował. Schodził on drogą w dół wśród okrzyków niezadowolenia. Potem stanął i rzekł: chwileczkę proszę, pozwólcie mi coś powiedzieć. On rzekł: wypełniłem tylko mój obowiązek. Ten człowiek był winien, obojętny kim on jest. Według prawa, na które zostałem zaprzysiężony, by je przestrzegać, musiałem go ukarać. Ktoś powiedział, jesteś znienawidzony w tym mieście. On odpowiedział, lecz przez moich ludzi w domu będę za to serdecznie miłowany. My chcielibyśmy tak samo myśleć. Wybaczcie mi, proszę, to porównanie. Poszedłem za tym, do czego zostałem przeznaczony przez moje wybawienie, mianowicie, by zachować to Słowo Boże. Wiem, że denominacje nienawidzą mnie z powodu tych rzeczy, które mówię, lecz w domu przez Jego lud będę serdecznie miłowany. Módlmy się. Panie Jezu, możemy być przez świat znienawidzeni, lecz wiemy, że przez Ciebie jesteśmy umiłowani, Ojcze. Pomóż nam, drogi Boże, pomóż tym ludziom, każdemu jednemu z nich, Panie, i połóż na nich swoje błogosławieństwa. Pozwól nam teraz wyjść poza obóz, pozwól nam wyjść ponad nasze własne myślenie, pozwól nam kroczyć naprzód w rozważaniu Bożym. Biblia mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Pomóż nam, byśmy myśleli Jego myślami, a nasze myśli odłożyli, bowiem przez większość czasu jesteśmy przewrotni. Daj, by Twoje usposobienie mieszkało w nas, byśmy byli pewni. Jego usposobieniem było czynienie woli Ojca, a wolą Ojca jest Jego obiecane Słowo. Pozwól nam dzisiaj wieczorem wystąpić poza obóz, Panie, i znaleźć Jezusa. Nie znajdziemy Go nigdy przez przystąpienie do zboru. Nie znajdziemy Go także przez uścisk dłoni jakiegoś kaznodzieja albo przez zobowiązanie się jakiemuś wyznaniu wiary, względnie przez przyrzeczenie, by w tylu, a tylu dniach w roku brać udział w szkole niedzielnej. Znajdziemy Go tylko w Słowie, bowiem On jest Słowem, ponieważ widzimy, że jest obiecane na ten czas, iż On będzie wyrzucony i będzie poza obozem. Chciejmy również wyjść z obozu i być gotowi, by nieść Jego pohańbienie i być znienawidzeni przez świat, lecz umiłowani przez Tego, który nas zaprosił do swojego obozu. Spraw to, Panie. Jeśli jest tutaj ktoś, kto Go jeszcze nie zna i nie wyszedł nigdy poza obóz swojej własnej przynależności zborowej, chociaż wyznajecie, że jesteście chrześcijanami, jeśli jednak odnośnie tych rzeczy mówicie, wierzę, że one były przeznaczone na inny czas, to jest to dowodem, że to nie może być Duch Święty. Jak może człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, chrzcić, stosując formułkę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli Paweł, ten wielki apostoł, powiedział, choćby nawet anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną, może czyniliście tak, ponieważ nie umieliście inaczej. Ci w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale również nie umieli tego inaczej. Jednak on rzekł, chociażby anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną, niech będzie przeklęty. Jak możecie przyjąć jakiś dogmat albo coś innego, jeśli Biblia mówi, że ta obietnica odnosi się do was? To samo, mianowicie do życia prawdziwego chrztu Duchem Świętym. Jak może Duch Święty, który napisał Słowo, być w was i zaprzeczać Słowu? Jak może on zaprzeczać temu, co on sam, Duch Święty, powiedział? Jeżeli ktoś dołoży coś albo ujmie, to zabiorę jego dział z Księgi Życia. Jak mógłby potem Duch Święty ująć coś ze Słowa lub dołożyć coś do Słowa? Moi przyjaciele, może jesteście tutaj lub gdzieś na świecie i dlatego jesteście dla nas niewidoczni. Jeśli jednak otrzymacie tę taśmę, pozwólcie temu poselstwu wniknąć dzisiejszego poranku głęboko w wasze serca, byście poznali, dokąd doszliśmy. Jeśli jeszcze nie zażyliście tego lekarstwa, o którym przedtem mówiłem, czy nie chcecie go teraz zażyć? Jesteśmy tutaj, by uczynić dla was wszystko, co jest możliwe, by wam pomóc. Jestem tylko świadkiem, jestem tylko mówcą na zgromadzeniu wyborczym. Mam właśnie w Louisville dzień partyjny demokratów. Oni przygotowują właśnie platformę dla swojego człowieka, który ma być wybrany, a ja przygotowuję platformę dla mojego Pana. Czy chcecie go przyjąć osobiście dzisiaj wieczorem? Podczas gdy w tym momencie mamy pochylone nasze serca i nasze głowy, zechciejcie podnieść waszą rękę i przemówcie do Boga, nie do mnie, bo jestem tylko człowiekiem, lecz podnieście wasze ręce do Boga i powiedzcie, o Boże, bądź mi łaskaw. Chciałbym rzeczywiście to wszystko, o czym słyszałem. Chciałbym wyjść poza obóz. Nie zważam na to, co ktoś inny mówi. Niech was Bóg błogosławi. Ach, widzę tak wiele rąk. Powiedzcie, chciałbym wyjść z obozu. Obojętnie, ile mnie to kosztuje. Wezmę na siebie mój krzyż i będę go codziennie nosił. Wyjdę poza obóz. Obojętnie, co powiedzą mi ludzie. Chcę go naśladować poza obozem. Jestem gotów, by iść. Ojcze niebiański, ty widziałeś te ręce. Może jest tu 100 lub więcej tych, którzy są tutaj w budynku i podnieśli swoje ręce. Panie, coś jest im teraz bliskie. Jest to ktoś inny, a jest to Chrystus osobiście, ten niewidzialny dla naturalnego oka. On spowodował, że podjęli decyzję. Kiedy spojrzą do lustra, wtedy poznają, że czegoś brakuje w ich własnym życiu, a oni chcieliby, żeby ich życie było formowane zgodnie z obietnicą Słowa. Oni podnieśli swoje ręce w głębokiej szczerości. Pomóż im, Panie, by znaleźli dzisiaj wieczorem te wielkie drzwi do trzody owiec. Niech by tam weszli z wdziękiem i pokorą. Spraw to. Oni należą do Ciebie, Panie. Ty działaj na nich. Oni nie mogliby podjąć tej decyzji, nie mogliby podnieść swoich rąk, gdyby coś nadnaturalnego nie działało na nich. To wskazuje na to, że gdzieś istnieje inne życie, bowiem z punktu widzenia naukowego siła ciężkości trzymałaby ich ręce spuszczone w dół, lecz coś dotknęło ich sposobu myślenia i spowodowało opór prawu ziemskiego przyciągania i podniesienie ich rąk do Stwórcy, który ich tu sprowadził. Tak, chciałbym iść przez całą drogę. Chciałbym dziś wieczorem wyjść poza obóz. Panie, basen do chrztu jest przygotowany na pierwszy krok po pokucie, mianowicie na chrzest i obiecane przyjście Ducha Świętego. W tych ostatecznych dniach rozlega się wołanie, by ich przyprowadzić z powrotem do pierwotnej wiary, do pierwotnego zarządzenia. Widzimy, że zbyt wielu ludzi jest oddalonych od Chrystusa i umiera pod działaniem tych wszystkich przez ludzi uczynionych zarządzeń. One mogą wydawać się tak dobre w ich denominacjach, lecz Panie, ja chciałbym posiadać Twoje zarządzenie. Ty jesteś naszym lekarzem. Istnieje jeden lekarz, istnieje maść w Gileadzie. Dzisiaj wieczorem jest tutaj lekarz, by uleczyć grzesznie chorą duszę i każde chore ciało. Ty, wielki lekarzu wszechczasów, wielki stwórco nieba i ziemi, przyjdź, proszę, teraz wśród nas i mów do nas w imieniu Jezusa Chrystusa, podczas gdy każdy modli się w swoim sercu. Panie Jezu, pomóż mi teraz. Jeśli jeszcze nie jesteście ochrzczeni, a jesteście przekonani, że chrześcijański chrzest jest jedynym chrztem dla chrześcijanina i że powinniście być ochrzczeni chrześcijańskim chrztem, chociaż nie głosiłem specjalnie o chrzcie, wtedy możecie to uczynić. Co będzie, jeśli chcecie tam wejść, a zostaliście w inny sposób ochrzczeni i wiedzieliście, że Jezus powiedział, jeżeli ktoś dołoży coś albo ujmie, tego część zostanie odjęta z księgi życia. To powiedział Jezus i on rzekł również, całe pismo jest dane, inspirowane i musi się wypełnić. Teraz o tym wiecie. Co z tym uczynicie? Jeśli mieliście tylko uczuciowe wzruszenie, to pamiętajcie, że ja wierzę w uczucia. A jeśli tańczyliście w duchu i mówiliście w językach, to i w to wierzę. Jednak gdy to wszystko ma miejsce, a duch was mówi wam, że nie macie naśladować słowa, chociaż wiecie, że jest to właściwe, wtedy z tym duchem jest coś nie w porządku. To nie jest Duch Boży. To nie może być on, gdyż on zidentyfikowałby się ze swoim własnym słowem. Wy wiecie o tym. Teraz możecie się przygotować i przyjść podczas modlitwy. Jezusie z Nazaretu, bądź nam teraz bliski i mów do każdego serca. Oddaję ich Tobie, niech będą Twoi. Wszyscy ci, którzy podnieśli swoje ręce, są zwycięskim znakiem poselstwa od Ciebie, Panie. A Ty jesteś teraz wśród nas z Twoją wielką mocą i obecnością. Każdy człowiek, który odczuwa Ducha, może powiedzieć, że Ty jesteś tutaj. Ta potężna atmosfera świętości. Spełnij to teraz, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Podczas gdy macie pochylone głowy, jeśli są tu ludzie, którzy będą ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, którzy chcieliby pokutować i szukają chrztu duchem, tam po mojej lewej stronie jest otwarty pokój. Kobiety idą do tego po prawej stronie. Tam będzie ktoś, kto wami pokieruje. Ubiory do chrztu oraz wszystko inne. Jezus przygotowany. Śpiewajmy z pochylonymi głowami. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus.